Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Liczba zgonów na COVID-19 stale rośnie. Naukowcy twierdzą, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może zwiększyć ryzyko groźnego w skutkach zachorowania na COVID-19. Wszystko dlatego, że zanieczyszczenia takie jak pyły, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki zmniejszają czynność płuc i powodują choroby układu oddechowego, torując drogę infekcją. Ograniczenia sanitarne spowodowały jednak mniejszy niż zwykle ruch samochodowy, a także skalę produkcji. Czy to przekłada się na mniejszą ilość pyłu w powietrzu? Jest z nami Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy rzeczywiście jest tak, że teraz w czasie pandemii ta ilość zanieczyszczeń jest mniejsza?
To znaczy na pewno obserwujemy poprawę jakości w okresie teraz w tym jesiennym, kiedy mamy taką pogodę jak za oknem, czyli że jest wiecznie, jest trochę deszczowo i ta pogoda nam sprzyja tutaj, żeby ta jakość powietrza była lepsza. Natomiast na pełny obraz tutaj oddziaływania faktycznie tego lockdownu na jakość powietrza, no to musimy jeszcze poczekać. Pełny cykl, zapis taki roczny informacji dopiero będziemy mieli po zakończeniu tego roku. Wiemy, że obecnie faktycznie ta jakość powietrza jest lepsza w przypadku takich wskaźników jak PM10, jeśli chodzi o liczbę dni z przekroczeniami. Tutaj na przykład dla Zielonej Góry ta liczba dni z przekroczeniami to jest tylko 2 dni takiego przekroczenia, 2 doby takiego przekroczenia w ciągu roku. W ubiegłym roku było to 7 dni, ale jeszcze przed nami zostało 1,5 miesiąca, więc jeszcze się wszystko może przydarzyć. Jeszcze może faktycznie być gorzej, więc mówię, no pełny obraz tego, tych zmian, tego wstrzymania gospodarczego, to będziemy mogli zaobserwować dopiero po całym roku. No minął 14 listopada, czyli dzień czystego powietrza i tutaj też różne były w związku z tym informacje na ten temat, między innymi w mediach. W związku z tym ta informacja odnośnie jakości powietrza się troszeczkę pojawiła w szerszym obiegu. Natomiast tutaj jeśli chodzi o jakość powietrza związaną z tym COVID-em, no to na razie mówię, jest ta sytuacja, wymaga generalnie podsumowania całego rocznego. No teraz na przykład mamy bardzo fajną jakość powietrza, bo to jest powietrze na poziomie 10-30 mikrogramów, czyli dużo poniżej, aniżeli ta norma dobowa. W związku z tym też jeszcze możemy się cieszyć tym, że to powietrze, mimo tego, że już mamy listopad, jest całkiem niezłe.
No dodatkowo jeszcze oddychamy w maseczkach, też się chroniąc przed ewentualnymi pyłami w powietrzu, tak?
Tak. No Zielona Góra akurat najlepiej wypada, jeśli chodzi o jakość powietrza na podstawie ostatniej oceny z 19 roku. Ta jakość powietrza wypadła najkorzystniej, jeśli pod względem pewnych wskaźników, to znaczy na przykład PM10 wypadł najlepiej. Tutaj akurat było to 7 dób z przekroczeniami, a tak dla porównania były miejscowości, były takie stacje, gdzie mieliśmy aż 33 doby z przekroczeniami, czy też na przykład średnia roczna to było tylko 20, gdzie były stacje, gdzie było to 26. No, w przypadku benzopirenu tutaj mamy z tym największy problem. Tutaj faktycznie jakość tego powietrza w dużej mierze zależy od naszego ogrzewania, co tak naprawdę nie musiało się zmniejszyć mimo tego lockdownu, dlatego że w związku z tym, że...
No jest zimno, to musimy grzać, no właśnie.
Częściej siedzimy w domu, dłużej też więcej musimy grzać. Ten okres grzewczy w ciągu doby jest dłuższy tak naprawdę i to obserwujemy na naszych właśnie wynikach, bo nie jest to tylko już okres w ciągu doby wieczorny, późnego popołudnia, wieczoru, czyli od tej godziny 18 do 2 w nocy, jak zazwyczaj tak obserwujemy, ale tak naprawdę to już jest okres dłuższy bardzo często i utrzymujący się.
Ile stacji pomiarowych macie w naszym regionie?
Obecnie mamy 8 stacji i to są stacje, które staramy się też sukcesywnie rozwijać. Mamy taką stację między innymi mobilną w Siewodzinie. W ubiegłym roku ona stała w Nowej Soli. Tutaj służy ona temu, żeby potwierdzić pewne takie założenia na podstawie modelowania, które wychodzą, że są takie miejsca, takie hotspoty w województwie, gdzie faktycznie ta jakość powietrza, pomimo tego, że nie mamy tam stałych stacji, jest zła. No i niestety tak się potwierdziło. Nowa Sól faktycznie wypadła bardzo niekorzystnie. W tym roku też dość niefajnie wygląda jakość powietrza w Siewodzinie. W przyszłym roku staramy się zlokalizować taką stację w Lubinie. Chcielibyśmy też w przyszłym roku mieć taką stację w Zielonej Górze komunikacyjną, czyli taką, która miałaby na celu badanie jakości powietrza ze względu na transport. Także sukcesywnie staramy się.
A jakby pan tak spojrzał na mapę naszego regionu, to które regiony są najbardziej takie czyste, klarowne zawsze?
Tutaj najlepszym wskaźnikiem do takiego wskazania takich czystych terenów to jest ten Mensa-Alfa-Piren, czyli ten wskaźnik, który generalnie w 90% jest uzależniony od opalania kotłami. I faktycznie najgorzej prezentuje się jakoś na południu województwa, a zatem najlepiej ta część północna. Oczywiście poza takimi większymi miejscowościami powiatowymi, powiedzmy, typu Sulęcin, Gorzów Wielkopolski czy Drezdenko, no ale te mniejsze miejscowości, ten duży obszar, tak naprawdę rzadko zaludniony, z dużymi terenami leśnymi, to jest ten teren, gdzie ta jakość powietrza jest faktycznie najlepsza.
Będziemy dzisiaj po wpół do trzeciej rozmawiali z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ trwa program Czyste Powietrze, który właśnie zamienia te piece, które dymią, które są na opał stały, na inne lepszej jakości. Być może dzięki temu też poprawi się jakość powietrza w naszym regionie. Dziękuję panu bardzo.
Przypominam, że całkiem już niedługo, bo od 1 stycznia 2023 będzie funkcjonowała uchwała antysmogowa. Będzie nas obligowała tutaj mieszkańców dwóch miast, Zielonej Góry i Gorzowa, do korzystania już z pieców piątej klasy. Tutaj ten rok zbliża się szybkimi krokami. W związku z tym faktycznie zostało mało czasu na to, żeby przejść na zmianę tego ogrzewania, na wymianę tych kotłów na lepsze.
Tym bardziej, że są na to środki dodatkowe, tak żebyśmy po prostu nie musieli sami za te wymiany pieców tak dużo płacić. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również. Do widzenia.
Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze, był naszym gościem. A widok dymiących kominów, zwłaszcza w małych miejscowościach, nie nastraja optymistycznie w powietrzu czuć, bowiem, jak mówił nam Przemysław Susek, trwający sezon grzewczy. I tak też twierdzi mistrz kominiarski Bogdan Podkowski.
No tak, to po prostu jest wyczuwalne i zresztą nie tylko wyczuwalne, ale i widoczne, bo dym, który ulatnia się z konstrukcji kominowych, z przewodów dymowych, wyraźnie wskazuje, czym ewentualnie można byłoby palić, bo węgiel wysokiej jakości, o dużej kaloryczności, no nie zawiera aż tak dużej ilości spalin, no, tego tak zwanego smogu części niespalonych.
Już wiele lat mówimy o tym, żeby inaczej postępować, żeby inaczej palić w piecu, żeby wybierać te materiały, które służą do palenia. Czy to jest już w jakiś sposób przez mieszkańców zrozumiałe? Wiedzą o tym, że nie wolno, ale z różnych względów jeszcze palą?
To jest walka z wiatrakami, bo po prostu zazwyczaj, jeśli ludzie mają etażowe rozwiązania, mają te małej mocy tak zwane śmieciuchy, no więc tam się wrzuca wszystko generalnie. Ale największą zmorą to jest kwestia, gdzie są kotły na paliwo stałe z nadmuchem, z nawiewem. Często, gęsto stwierdzam, że ludzie po prostu temperaturę spalania regulują, czy temperaturę w ogóle regulują kotłami, czyli częste zmiany temperatury powodują to, że nie ma pełnych procesów spalania. Tak więc paliwo stałe, węgiel, powinniśmy spalać w granicach 65-70-70 stopni. I nie jest to możliwością, żeby na kotle obniżać temperaturę, bo powietrze nam się zmieniło. Jest cieplej na dworze. Nic bardziej mylnego, gdyż zmniejszenie temperatury spalania, więc te procesy nie zachodzą pełne i wytrąca się sadza, tak zwana sadza smolista, szklista, która jest no, tym największym zagrożeniem, bo okleja ściany przewodu kominowego i przy tym właśnie nadmuchu części niespalone powodują przedostawanie się poprzez łącznik do komina, gdzie ta sadza pozostała i mamy problem, no bo następuje zapłon. Zapłon tejże sadzy. Do regulacji temperatur nie jest kocioł. To są od tego podzielniki temperatury na grzejnika.
No tak, ale jeżeli na przykład spalimy niższą temperaturę, to nie spalimy mniej tego opału i nie będzie to bardziej ekonomiczne?
Nie, no nic bardziej mylnego, bo cały proces nie będzie w pełni. Oczywiście i te części niedopalone poprzez te dmuchawy zostają wtłoczone do przewodów, gdzie następuje zapłon, ale prócz tego kotły, które nie mają tych pełnych procesów spalania, wyglądają no koszmarnie, bo aż w nich kipi ta sadza smolista, wycieka poprzez nieszczelności czy tam drzwiczki. To jest stan no zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia pożarem, dlatego też no musimy przestrzegać jednej rzeczy. Jakie mamy paliwo, taką musimy mieć temperaturę. Nie róbmy zmiany temperatury na kotle. No nic bardziej mylnego.
Jeżeli palimy peletem, jeżeli palimy na przykład węglem kamiennym, węglem brunatnym czy drewnem, to są inne temperatury do każdego rodzaju paliwa?
Znaczy drewno wysezonowane, drewno, które tam ma, podawana jest wilgotność od 7 do 12 tam procent. Ja zawsze mówię, że im bardziej suche to drewno, tym lepsze, czyli dla mnie te 7% to jest taka nominalna wilgotność, ale jeśli mamy to właśnie drewno wysezonowane, jak mówiłem, i dobrej jakości węgiel, więc te procesy spokojnie mogą zachodzić w tych granicach 60-70 stopni, żeby tu no, nie zmniejszać, żeby te procesy były pełne, jak już mówiłem na wstępie. Z peletem to jest zupełnie inna sprawa, bo tu mamy odnośnie peletów, paliwa pelet, mamy przenośne piece, takie no, tak zwane kozy, no i mamy kotły, no więc to...
Takie zmechanizowane.
No tak, no więc tu są zupełnie jak gdyby inne obwarowania i należy po prostu bardzo szczegółowo czytać instrukcje obsługi tych kotłów.
Specjaliści twierdzą, że jednak to niska emisja z kominów główną przyczyną jest. A samochody oczywiście też.
Nie jest aż tak dużo tych urządzeń gazowych, jakbyśmy sobie życzyli. No,
jeszcze dużo.
Oczywiście.
Słuchacze prosili o wyjaśnienie, co zrobić, kiedy sadza w kominie już się nagromadzi. Jak ją oczyścić, jak się pozbyć tej sadzy?
No więc, proszę państwa, nie proponowałbym samemu sobie radzić, jako że jest to skomplikowany proces. Trzeba odszukać w internecie, bo zapewne orientuję się, że w naszym województwie jest już parę firm kominiarskich specjalizujących się w usuwaniu tej sadzy. Dlatego, jeśli jest taka możliwość i znajdziecie państwo, a na pewno znajdziecie takich mistrzów, to ja gorąco polecam, żeby tym się zajęli fachowcy, bo nieudolne usuwanie tej sadzy może spowodować rozszczelnienie systemu kominowego poprzez uszkodzenie fug, czy nawet uszkodzenie tam konstrukcji, tych przewodów kominowych, konstrukcji kominowych. Dlatego, proszę państwa, też nie radzę próbować kontrolowanym procesem wypalania tej sadzy z komina. No nie ryzykujmy, bo nieumiejętność tego wykonywania tego procesu wypalania może spowodować po pierwsze spękanie komina, co będzie skutkowało pożarem, więc no jakby nie tędy droga.
Temperatura palącej się sadzy jest bardzo wysoka.
No to
tak?
Jest do 1200 stopni, więc tu żartów nie ma. No jak pęknie komin i wyleje się ta zawartość tej sadzy smolistej, to nie ma ratunku. No to wszystko płonie.
W sklepach w handlu pojawiły się takie specjalne brykiety, które niby mają czyścić komin. To jest, wierzy pan w te działania, brykietów?
Trudno nie wierzyć. Ja osobiście nigdy tego jakby nie sprawdzałem. Nie miałem takiej możliwości. I wiem, że są też takie proszki, które chyba nazywają się kominiarz. Są to proszki, sproszkowana cyna. Bo nie wiem, kiedyś tam zamierzchłych czasów te wszystkie rynny, prócz rur spustowych po niemieckie, one były cynowe. I po prostu, nie wiem, ktoś prawdopodobnie na tej bazie, bo wystarczyło te kawałki rynien wrzucać na płomień i jakby to oczyszczało. No po prostu wytwarzało to temperaturę szybko i wysoką i odparowanie z tej sadzy smolistej tych części jeszcze, które pozostały, przede wszystkim wody.
Do niedawna jeszcze piece kaflowe funkcjonowały, później zostały wyburzane na rzecz właśnie takich pieców, które żeliwnych, stalowych. Czy to jest błąd, czy lepiej...
Trudno powiedzieć, panie redaktorze, bo kwestia jest, no to co kto lubi na tej zasadzie. Ja podejrzewam, że przyczyną likwidowania tychże piecy kaflowych była zajmowana przestrzeń, bo te mieszkania często były dosiedlane w sensie takim, że tam te 120 metrów dzielono na trzy mieszkania, kominów nie przybywało, a z kolei mieszkania stawały się o tyle małe, że ten piec był taką, no niestety, no ale przeszkodą w sensie jakkolwiek ustawności tych pomieszczeń. Dlatego też zostały likwidowane. No ale trudno. No. W zamian robiono etażowe, te małe śmieciuchy wprowadzano, bo to miejsca dużo nie zajmowało, a można było de facto palić wszystkim. No cały cywilizowany świat powraca do piecy kaflowych z tej prostej przyczyny, że obiekt spalin w piecu, tak jak tu wspomniane już było, że nagrzewał po prostu szamot i ten piec utrzymywał bardzo długo wysoką temperaturę w sensie takim, że oddawał poprzez ten szamot oddawał tą temperaturę na pomieszczenia. Dzisiaj no niestety buduje się sporadycznie trzony kuchenne, czyli takie kuchnie, te kaflowe, jak tu już było oględnie powiedziane, no a niestety no nie robi się jakby piecy docelowo. Wiem, że w Niemczech jest duży boom w tej chwili na piece.
Powrót.
Do piecy, tak. To są piece piękne, to są dzieła sztuki. No ale tam to jest sprawność tych piecy to jest do 98 prawie procent, od 80 tam paru, no a sam wyrzut spalin to jest temperatura do 30 stopni, no więc no, nic piękniejszego, nic lepszego, bo przecież te spaliny nie są bezpośrednio wyrzucone. Część zostaje jednak w tych piecach.
Zmiany powoli jednak, ale następują i to między innymi dzięki środkom z programu Czyste Powietrze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Możemy powiedzieć, że jest lepiej, jeżeli chodzi o czystość powietrza w naszym regionie, ale jeszcze jest sporo do zrobienia. Jak już mówiliśmy, w przyszłym roku w Zielonej Górze i Gorzowie już nie powinno być tych kotłów gorszej generacji. Powinniśmy mieć już te kotły, które mniej po prostu zanieczyszczają powietrze. Jest z nami Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A mówimy, że jest lepiej między innymi też dzięki programowi Czyste Powietrze. To taki ogólnopolski program, który wspiera finansowo wymianę źródeł ciepła. W naszym regionie sporo osób przystąpiło już do tego programu?
Dokładnie tak. Jest to największy program funkcjonujący w skali naszego kraju. Oczywiście niektóre gminy w naszym kraju też prowadzą swoje programy, ale to jest no, największy, z największym budżetem, przypomnę, 103 miliardy na 10 lat program, który ma na celu likwidację niskiej emisji i zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego naszych budynków, domków jednorodzinnych, budynków mieszkalnych.
Przypomnę, że ten program to dotyka przede wszystkim, czy dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, jak pan powiedział, którzy chcą zmienić po prostu źródło ciepła albo jakieś przeprowadzić prace remontowe związane z termomodernizacją. Jest kilka opcji tego programu, tak?
Tak, no w tej chwili w ramach tego programu funkcjonują dwa, powiedziałbym, poziomy dofinansowania. Tak zwany podstawowy poziom dofinansowania oraz podwyższony poziom dofinansowania. I może powiem troszkę więcej o tym podwyższonym poziomie dofinansowania. Dotyczy on tych mieszkańców, tych współwłaścicieli, którzy dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza 1400 zł.
Na osobę, tak?
Taki beneficjent, taki współwłaściciel może się ubiegać o ten podwyższony poziom dofinansowania. I jeżeli jest to gospodarstwo jednoosobowe, to dochód na jednego członka nie przekracza 1960 zł netto, to również może ubiegać się o ten podwyższony poziom dofinansowania, gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 37 tysięcy złotych. I to, tak jak wspomnieliśmy, no jest na, przede wszystkim na wymianę starego tak zwanego kopciucha na nowe ekologiczne źródło ciepła. No i oczywiście też na szeroko pojętą termomodernizację naszych budynków, czyli wymiana okien, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, zewnętrznej, docieplenie ścian, dachu, stropodachu. Także
ale to większość tych wszystkich działań powinno zacząć się od wymiany kotła, tak?
Przede wszystkim rozpoczynamy od wymiany starego źródła ciepła, aby móc ewentualnie na pozostałe elementy programu uzyskać dofinansowanie. Przypomnę również, że tutaj w programie jest dosyć mocno premiowane instalacja OZE, czyli odnawialne źródła energii, czyli montaż pomp ciepła powietrznych czy tych gruntowych oraz instalacji fotowoltaiczny, bo przypomnę, program również może, czy beneficjent może uzyskać w ramach wymiany źródła ciepła też kwotę 5000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej i już nie musi składać wniosku do tego programu również rządowego Mój Prąd.
Ludzie najbardziej interesuje to, czy te pieniądze można dostać od razu, czy dopiero faktury trzeba przedstawić i dostać zwrot za tak, za no, stworzenie właściwie tego nowego systemu ocieplenia domu na przykład.
No, przede wszystkim trzeba złożyć wniosek. Trzeba rozpoznać potrzeby naszego budynku i złożyć do Wojewódzkiego Funduszu wniosek. Natomiast przy tym podwyższonym poziomie dofinansowania, aby złożyć taki wniosek, to właściciel, współwłaściciel musi dołączyć do wniosku zaświadczenie od miejscowego wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wysokości przeciętnego tego dochodu miesięcznego na członka gospodarstwa domowego. I takie zaświadczenie...
A skąd wójt... Czy prezydent wie, ile ja mam tego dochodu miesięcznie?
Metodyka wyliczania dochodu na potrzeby wystawienia takiego zaświadczenia jest zgodna z ustawą o świadczeniach rodzinnych i taką metodykę gminy już posługują się przy innych programach związanych ze świadczeniami rodzinnymi, między innymi 500+. Także nie jest to coś nowego. Natomiast zmiany w prawie ochrony środowiska z 1 października w ustawie Prawo ochrony środowiska w artykule 411 zobowiązują wójta, burmistrza do wydania takiego zaświadczenia. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu z 2 października, które weszło 7 października. Jest to zaświadczenie, czy wzór tego zaświadczenia został wydany przez ministra klimatu przy współpracy ówczesnego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Czyli rozumiem, że to zaświadczenie jest ważne i wniosek, złożenie wniosku. A czy co w tym wniosku? Czy tam w tym wniosku już muszą być konkretne kwoty, których musimy się dowiedzieć, zamierzając właśnie tego rodzaju inwestycje przeprowadzić?
No musimy wpisać. W ramach tego programu również został stworzony taki kalkulator dotacji, który jakby pozwala na już taką ocenę kosztową, ile będziemy przewidywali na tą wymianę źródła ciepła, czy na termomodernizację naszego budynku. Dodam tutaj też, że zmiany, które weszły od 15 maja tego roku, spowodowały, że możemy cofnąć się z inwestycją, czyli ponieśliśmy koszty 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Czyli załóżmy, dzisiaj chcielibyśmy złożyć wniosek, to możemy zaliczyć do tego wniosku, do tej naszej wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji koszty, które ponieśliśmy maksymalnie 6 miesięcy do tyłu.
A jak długo państwo rozpatrują taki wniosek, żeby wiedzieć, czy dostanę dotację na przykład?
Na chwilę obecną taki wniosek w większości funduszy już, ale w naszym wojewódzkim, w województwie lubuskim, taki wniosek rozpatrywany jest średnio około maksymalnie 20 dni. I na dzień dzisiejszy, może inaczej, na stan 13 listopada mamy blisko 4000 złożonych wniosków na kwotę prawie 56 milionów. Kwota pożyczek wynosi blisko ponad 5,5 miliona. I poziom jakby realizacji właśnie od tych rozpatrywania tych wniosków w tej chwili jest na wysokości 97%.
Ale także... pytałem się pana też, czy najpierw trzeba wydać te pieniądze własne, czy państwo dają, że tak powiem, zaliczkę na wykonanie tejże inwestycji?
Można składać wnioski o płatność, gdzie my płacimy na konto wykonawcy danego czy dostawcy urządzenia, lub ewentualnie jest możliwość refundacji poniesionych kosztów. Czyli załóżmy, ktoś, dany klient, beneficjent ma opłaconą fakturę, składa wniosek, przedstawia nam faktury, dowód przelewu i my później na konto jego własne przelewamy środki z naszego funduszu.
Wspomniał pan o tym, że to jest program Czyste Powietrze, który można także robić te instalacje fotowoltaiczne, a czy ten program Mój Prąd dalej także funkcjonuje w takim razie?
Na chwilę obecną do 18 grudnia można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez gov.pl i te wnioski, które są, będą złożone do 18 grudnia, mamy taką informację, że będą rozpatrzone i będą sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Czyli jest czas jeszcze na to, żeby się zastanowić,
Jak również mamy, powiedziałbym, sygnały takie, że ministerstwo i jak zarówno Narodowy Fundusz, ale również częściowo Wojewódzki Fundusz też chociażby do tych instalacji w ramach Czystego Powietrza dokłada własne środki, ale są prace i w planach jest, że ten program Mój Prąd w przyszłym roku ma również funkcjonować.
I na tej jakiejś samej zasadzie, czy będą jakieś głębokie zmiany, że tak powiem, w sposobie?
Raczej będą na tej samej zasadzie, aczkolwiek kwota czy poziom dofinansowania, te 5 tysięcy będzie w dalszym ciągu utrzymana. Rozważone są inne możliwe jakby elementy instalacji, które mogą być też w ramach tego programu finansowane. Jest tu mowa o takich instalacjach doładowania takich domowych, jeżeli ktoś będzie miał samochód elektryczny, czyli takie tak zwane ładowarki elektryczne dla samochodów osobowych.
O, czyli rozszerzony tak, będzie ten program.
Jest, no mówię, kwestia jakby oceny, jakiej skali i jak to będzie wyglądało, no są rozważane takie mechanizmy czy wprowadzenie możliwości w ramach tego programu. Jeszcze chwilkę poczekamy, już niedługo koniec roku, także myślę, że z końcem roku będziemy mieli więcej informacji, które Państwu oczywiście przekażemy, czy to na antenie Radia Zachód, czy na naszych stronach facebookowych, na stronie internetowej, czy na Twitterze.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pozostaje mi państwu życzyć miłej i sympatycznego czasu popołudniowego. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.